Czy moderator dyskusji w znacznej części wyręczył mnie w obowiązku zrekonstruowania stanowiska Tomasza, więc ja spróbuję w związku z tym tę część jakoś skutecznie skrócić, bo myślę, że Państwo już otrzymali dość sporo informacji i objaśnień, jak należy rozumieć ten koncept, że człowiek jest na obraz Boży. Ale po kolei. Najpierw zacznijmy od założeń Tomaszowej antropologii. Tomasz miał swoją po części oryginalną, po części zapożyczoną od Arystotelesa, bez wątpienia ściśle filozoficzną także, antropologię. Jest ona, wydaje mi się, dość znana, coraz lepiej opracowana i chyba była już w ramach tego cyklu Aktualność świętego Tomasza prezentowana. Wiadomo, jak kapitalne znaczenie miała Tomaszowa teza o integralnym charakterze ludzkiej natury, czyli o naturalnej, substancjalnej i funkcjonalnej, a przy tym obustronnie korzystnej, poniekąd opatrznościowej, psychofizycznej jedności człowieka. Takiej jedności, która również dla duszy wychodzi ad melius, na lepsze, wbrew tym spirytualistycznym koncepcjom, które traktowały związek duszy z ciałem jako okoliczność przypadkową i dla duszy przynajmniej zgubną, a w każdym razie jakiś balast, to więzienie czy grób wręcz dla duszy. U Tomasza jest inaczej. Pojmowanie człowieka jako psychofizycznego kompozitum, w którym dusza jest formą substancjalną i aktualizacją wszystkich potencji ciała, przy czym żaden ze składników, ani dusza, ani ciało, nie jest substancją gatunkowo zupełną, tylko człowiek w całości. Więc to pojmowanie człowieka, jak mi się wydaje, skutecznie równoważyło silne w świecie chrześcijańskim tendencje antysomatyczne, spirytualistyczne, no, marnościowe w myśleniu o człowieku. Ale tak rozumianą antropologią nie zamierzam się dzisiaj zajmować. Pomijamy tutaj również inne ważne wątki Tomaszowej filozofii człowieka. Trwałą współmierność duszy i ciała, charakterystykę, funkcje i reguły współdziałania władz czy też zdolności człowieka wraz z ich sprawnościami i czynnościami. Sądzę, że możemy tak uczynić, bo Tomaszowa refleksja nad człowiekiem nie ogranicza się do ściśle filozoficznej, czy to strukturalnej, czy to funkcjonalnej analizy ludzkiego bytu, nie jest ani dedukcją wyprowadzoną wyłącznie z teoretycznych założeń, ani nie jest też z drugiej strony zwykłą rejestracją danych empirycznych. To nie jest tak, by Tomasz był gotów powiedzieć, jaki jest człowiek, każdy widzi. Tam trzeba czegoś więcej. Wszystko to byłoby nieadekwatne i niewystarczające. Ani te teoretyczne założenia, ani zwykła empiryczna rejestracja. No? To byłoby wszystko nieadekwatne i niewystarczające w obliczu fundamentalnych pytań stawianych przez Tomasza. Skąd i po co jest człowiek? W tych kwestiach pochodzenia i przeznaczenia, albo źródła i celu ludzkiego istnienia, samo doświadczenie, sam przyrodzony rozum okazałyby się niekompetentne i zawodne. Stąd tomaszowe myślenie o człowieku penetruje obszary religijnego imaginarium, szuka wsparcia w intuicjach natchnionych autorów świętych ksiąg, w których ma się zawierać ludzkim językiem zrelacjonowane, ale ostatecznie nadprzyrodzone objawienie. Nie można zatem w tym myśleniu pominąć tego, co zainspirowane biblijną opowieścią o stworzeniu, o pierwotnej kondycji, o upadku i zbawieniu człowieka. Z egzegezy Pisma Świętego, zwłaszcza Księgi Rodzaju, Tomasz wyprowadza przekonanie o przemożnym znaczeniu Boga dla objaśnienia genezy, statusu, dramatycznych dziejów i ostatecznych losów człowieka. Nie powinno więc dziwić, że jego refleksja o człowieku jest właściwie teoantropologią. Jeszcze raz powtarzamy tę formułę. To jest w gruncie rzeczy teoantropologia. Myślenie o człowieku, otwarciu na Boga. Bez danych biblijnych, w szczególności bez odniesienia do Boga, niepodobna zrozumieć tego fragmentu tomaszowej antropologii, który nas tutaj zajmuje. Na pytanie skąd i po co człowiek, odpowiedź przynoszą słowa wypowiadane przez Najwyższego, zapisane w Księdze Rodzaju. Uczyńmy człowieka na nasz obraz, podobnego nam. To sformułowanie będzie podstawą moich rozważań o ikonicznej naturze człowieka. Ikonicznej od greckiego słowa eikon, oznaczającego po prostu obraz. A więc właśnie ta formuła biblijna jest podstawą tego wszystkiego, co tutaj będę próbował mówić o człowieku, o naturze człowieka, o niektórych jej właściwościach i konsekwencjach. Człowiek stworzony został na Boży obraz i podobieństwa, d'imaginem et similitudinem Dei. Grosso modo to dla Tomasza jeden z kluczowych aksjomatów genezyjskich. Prawda objawiona. Coś w gruncie rzeczy poza sporem. Jednak ta ikoniczna relacja ma różne aspekty, subtelne odcienie, liczne i nieraz powikłane konteksty i koneksje. Wystarczy zwrócić uwagę na zagadkowe podwojenie formuły odzwierciedlenia Boga w człowieku. Co to znaczy na Boży obraz, a co na podobieństwo? Jak rozumieć bycie zarazem w obu relacjach? Czy w którymś z tych przypadków człowiek wchodzi w bliższy, bardziej istotny kontakt z Bogiem? Który z rodzajów odzwierciedlenia jest lepszy, ważniejszy, doskonalszy? Pod jakim względem człowiek jest na obraz bądź na podobieństwo? I co tak naprawdę w sobie z Boga odzwierciedla? Skoro ta pozornie prosta prawda biblijnego przekazu generuje tyle pytań, to zrozumienie fenomenu ikoniczności człowieka wymagać będzie najpierw pewnych elementarnych objaśnień terminologicznych. Tomasz zresztą od nich nie stroni. Niemal za każdym razem, gdy podejmuje wątek ikoniczności, a czyni to w wielu tekstach i w sumie teologicznej, i w komentarzu do sentencji Piotra Lombarda, i w De Veritate, zawsze kiedy to czyni, definiuje, porównuje, uściśla, przeprowadza stosowne rozróżnienia. Pójdźmy zatem jego tropem. Dowiadujemy się najpierw, że w pojęciu obrazu mieści się podobieństwo, lecz niekoniecznie każde podobieństwo jest obrazem. A zatem pojęcie podobieństwa jest zakresowo szersze, zaś pojęcie obrazu dodaje do tamtego jakąś szczególną, zawężającą właściwość. Obraz byłby zatem szczególnym przypadkiem podobieństwa, pojęciem dopełniającym zakres przedmiotowy pojęcia podobieństwa byłoby natomiast pojęcie śladu, vestigium. W kolejnym kroku Tomasz przekonuje nas bowiem, że właściwie to w każdym stworzeniu jest jakieś tam Boże podobieństwo, choćby znikome, blade, niezobowiązujące. W sumie teologicznej, w pierwszej części, w kwestii 93, w artykule 6,
czytamy in omnibus creaturis sit aliquis dei similitudo. To faktycznie jest niezobowiązujące podobieństwo, jakieś tam. No. Takie podobieństwo, które nie jest obrazem, jest właśnie śladem Boga w świecie stworzonym. To śladowe podobieństwo można scharakteryzować najpierw pod kątem pochodzenia i natury, a później jakości. Otóż stworzenie jest śladem Boga w takim znaczeniu, iż jest po prostu skutkiem stwórczego aktu, świadectwem i wynikiem objawienia się Bożej mocy. Jako skutek swoim odległym i znikomym podobieństwem wskazuje na swoją sprawczą przyczynę. A więc vestigium, ślad, jest podobieństwem do Boga per modum effectus, na sposób skutku. Nie ma jednak mowy, by ślad mógł osiągnąć poziom formalnego podobieństwa do Boga, similitudo speciei. Ponadto ślad jest niewyraźnym, marginesowym, wielce niedoskonałym podobieństwem. Tomasz powiada, że to jest confusa similitudo aliquius rei et imperfecta. Domyślamy się, że zgoła inaczej jest z obrazem. Faktycznie, Tomasz zapewnia nas, że człowiek, który realizuje w sobie podobieństwo do Boga na sposób obrazu, per modum imaginis, przynajmniej w jakimś swym aspekcie osiąga podobieństwo do Boga wedle formy, secundum similitudinem speciei. No a poza tym, jako obraz Boży jest podobieństwem wyrazistym, mocno odciśniętym, similitudo expressa. Oczywiście ta jakościowa różnica co do intensywności i czytelności odzwierciedlenia Boga w stworzeniu, wpływa jakoś na wyższą ocenę podobieństwa ikonicznego w porównaniu z podobieństwem śladowym. Dla ikoniczności człowieka decydujące znaczenie ma jednak nie tyle wyrazistość podobieństwa, ile właśnie to, że realizuje się ono wedle formy, a zatem ma bardziej istotowy charakter, sięga głębiej, do samej wewnętrznej struktury bytu. Tomasz dopatruje się tego formalnego, istotowego podobieństwa człowieka do Boga w tym, co w człowieku wydaje się analogicznym przedstawieniem bądź naśladowaniem boskiej natury i boskich atrybutów. Czasem są to analogie dość odległe, a naśladownictwa zawsze nieadekwatne. Oto zgodnie z regułami analogii powiada się na przykład, że tak jak cała dusza obecna jest w całym ludzkim ciele, tak Bóg w całości obecny jest w całym świecie. Tak w komentarzu do sentencji Piotra Lombarda. A zatem zachowawszy należne proporcje z człowiekiem, z jego wewnętrzną strukturą, a ściślej z relacją między duszą a ciałem, w pewnym analogicznym sensie jest tak jak z Bogiem i jego relacją do świata stworzonego. Zapewne w większym stopniu formalne, istotowe podobieństwo do Boga urzeczywistnia się poprzez ostateczną różnicę gatunkową człowieka, czyli jego rozumność. To właśnie ta ultima differentia sprawia, że człowiek upodabnia się do Boga bardziej, ściślej, by tak rzec istotniej, niż stworzenia, które tylko istnieją, ale istnieniem nieożywionym, bądź żyją, ale tylko życiem nierozumnym. Tomasz Explicite powiada, sole intellectuales creature, proprie loquendo, sunt ad imaginem Dei. Więc jedynie stworzenia rozumne, mówiąc ściśle, mówiąc właściwie, są na obraz Boży. A gdzie indziej, w De Veritate, in mente nostra expressior Dei similitudo invenitur. naszym umyśle. Można znaleźć wyraźniejsze Boże podobieństwo. Kapitalne znaczenie ma tutaj właściwa rozumnej naturze człowieka zdolność samopoznania. Poznając samego siebie, poznając swoje władze i sprawności, ich funkcjonowanie i relacje między nimi, ludzki umysł per analogiam i w przybliżeniu poznaje Boga i to w Jego trójjedności. Samopoznanie nie zatrzymuje się bowiem na sobie, ale postępuje dalej. Prowadzić też odsyła ostatecznie do Boga. Non sistat in se, sed procedat usque ad Deum. Znowu w De Veritate, tak Tomasz sprawę stawia. Za świętym Augustynem, o czym wspominał ksiądz Paczos, Tomasz przyjmuje, że rozpoznając w strukturze i funkcjonowaniu swojego umysłu triadyczne układy władz i sprawności, memoria, intelligentia voluntas, pamięć, no, inteligencja, zdolność poznania i wola, albo w innej wersji mens notitia amor, więc umysł sam, zdolność poznawcza i miłość. Więc rozpoznając w swoim umyśle tego rodzaju władzę i sprawności, rozpoznając dynamiczne relacje między nimi, człowiek wznosi się do analogicznego poznania Trójcy Świętej, to znaczy do rozróżnienia poszczególnych osób boskich i poznania relacji zachodzących między nimi. W ten sposób umysł, czy też rozumna dusza, okazuje się stworzonym obrazem niestworzonej Trójcy. Imago creata, in create Trinitatis. Tomasz zakłada nawet, iż człowiek jest zdolny być na obraz Boży nie tylko analogicznie, lecz również niejako wprost, per conformitatem, przez upodobnienie. Człowiek jest w ostateczności capax Dei eiusque particeps, a zatem jest w nim jakaś pojemność czy też otwartość na Boga, jakaś możliwość uczestnictwa, choćby tylko cząstkowego i podarowanego, w boskości. Tomasz powiada w komentarzu do sentencji Piotra Lombarda: mens nos traditur capere Deum, sicut perfectibile suam perfectionem. A zatem nasz umysł może pochwycić Boga w tym sensie, iż zyskuje taki udział w boskości, jakiego potrzebuje do swego dopełnienia, do swego udoskonalenia. W innym miejscu Tomasz tłumaczy to tak, iż człowiek jest capax summi boni, albo particeps Dei bonitatis. Jest wtedy możliwe upodabnianie się do Boga przez partycypację w dobru najwyższym. I konieczność człowieka realizuje się nie tylko poprzez samą racjonalność i pewne osobliwości struktury i funkcjonowania ludzkiego umysłu. Człowiek jest tym, kto w relacji do Boga może osiągnąć conformitas poprzez naśladowanie Boga w Jego dobroci. Nie ma mowy o dorównaniu Bogu w tym względzie, ale też equalitas, równość, nie jest wymagana, by człowiek był na obraz Boży. I konieczność jest stopniowalna co do swojej mocy i wartości. Im bardziej obraz naśladuje pierwowzór, tym jest doskonalszy. Zresztą wedle Tomasza pojęcie obrazu jest wprost wyprowadzone z pojęcia naśladowania. Ratio imaginis consistit in imitatione, unde et nomen sumitur. A więc to pojęcie obrazu polega na naśladowaniu, stąd też jest sama nazwa wzięta. Albo imago enim dicitur ex eo quod agitur ad imitationem alterius. Obraz jest nazywany, jest coś nazywane obrazem na tej podstawie, że jest czynione na podobieństwo czegoś innego. imago imitatio. W łacinie to brzmi. W polszczyźnie ten brzmieniowy, a w rozumieniu Tomasza także etymologiczny związek między obrazem a naśladowaniem nie zachodzi. Jednak w podsumowaniu tej rekonstrukcji tomaszowego stanowiska niech mi będzie wolno na ten właśnie moment położyć nacisk. Człowiek jest na obraz Boży o tyle, o ile w miarę dostępnych sobie i zmiennych możliwości naśladuje Boga. I tak go naśladując, upodabnia się do Niego. Tyle rekonstrukcji stanowiska Tomasza. Teraz stawiam pytanie o aktualność teoantropologii tomaszowej. Zamiast szczegółowego komentarza i całościowego stanowczego rozstrzygnięcia, jest li Tomasz, czy też nie jest li aktualny w tym aspekcie, który dzisiaj rozpatrujemy. Kilka myśli pod rozwagę. Najpierw najprostsza konstatacja. Bycie obrazem to formuła relacyjna. Ktoś czy coś jest czyimś albo czegoś obrazem. W sformułowaniu bycie na obraz ad imaginem, ta relacyjność podkreślona przyimkiem na jest jeszcze bardziej widoczna. Przecież w klasycznym wywodzącym się od Arystotelesa zestawie kategorii łacińskie wyrażenie ad aliquid, do czegoś, oznacza nieco innego jak właśnie relacje. Mamy tedy dwa nieprzypadkowo zestawione i nawzajem do siebie odsyłające człony relacji. Nawet jeśli ich status wydaje się nierównorzędny. Obraz jest bytowo i materialnie, to jest treściowo, pochodny i zależny względem tego, co w sobie odzwierciedla. Bez tego, co w obrazie odzwierciedlone, nie byłoby i samego obrazu. Z drugiej strony to właśnie obraz jest widokiem na to, co źródłowe i warunkujące. Jest uwidocznieniem, przybliżeniem, uprzystępnieniem. Nawet jeśli daje tylko pośredni dostęp do tego, co odzwierciedla, mniej czy bardziej wierne odbicie, imitacje, a choćby jedynie wyobrażenie, to i tak jest nie do pogardzenia, bo inny dostęp może być trudniejszy i niepewny. Jeśli zatem człowiek ma status Bożego obrazu, to choć od wzorca zależny, bytowo niesamodzielny, uwarunkowany w swoim aktualnym i potencjalnym uposażeniu, zachowuje jednak tę niezwykłą pozycję drugiego członu relacji z Bogiem, odzwierciedlającego w sobie coś z boskiej natury, ale i do Boga odsyłającego, na Niego wskazującego, jakoś Go uprzystępniającego. Odejdźmy na chwilę od litery tomaszowej doktryny i przyjmijmy, że nic nie wiemy o innych drogach do Boga i o innych mglistych czy oczywistością porażających teofaniach. I oto stajemy wobec fenomenu ikonicznej relacji, w której to my sami, znowuż zachowując należne proporcje, stajemy się reprezentacją tego, co boskie. Albo inaczej, uzyskawszy dostęp do tego, co boskie, nawzajem sobie tego dostępu udzielamy. Z teoantropologii Tomasza zdaje się więc wynikać wniosek tyleż obiecujący, co zobowiązujący. Nawet gdyby w świecie nie było żadnych szyfrów transcendencji, używam tej świadomie terminologii Aspersa, albo gdyby były kompletnie zatarte lub z innych powodów dla nas nieczytelne, bo powiedzmy nieodwracalnie zgubiliśmy właściwy kod do ich odczytania. Gdyby tak było, to i tak nie jesteśmy skazani na puste niebo, czy też na niestawiennictwo Boga, skoro w tym wypadku na szczęście jest jeszcze człowiek. Nie jako Bóg i nie zamiast Boga, ale, jeśli wolno tak powiedzieć, z widokiem na Boga, z dostępem do Boga. Powiedzieliśmy, że w relacji ikonicznej obraz odsyła do czegoś poza nim, czegoś, co inne, choć w nim odzwierciedlone. Pełni zatem funkcję znaku, który jest sobą wtedy, gdy wskazuje poza siebie. Znaczenie obrazu nieodwołalnie związane jest z tym, czego jest znakiem, co symbolizuje. Jeśli tedy nazywamy człowieka obrazem Bożym, to nadajemy mu status i funkcję symbolu. Człowiek nie jest tylko i wyłącznie sobą i dla siebie, ale znaczy jeszcze coś innego. Ta znaczeniowa nadwyżka to wskazywanie na coś innego, symbolizowanie czegoś innego. Bierze się właśnie stąd, że współwystępuje człowiek w ikonicznej relacji z Bogiem. Pozostawanie w tej relacji, bycie na obraz Boży, czyni poniekąd człowieka symbolem Boga. W etymologicznym ujęciu symbol jest tym, co ma znaczenie jedynie wtedy, gdy przez coś innego dopełniane jest do pary, albo raczej do znaczącej całości. Greckie słowo symbolon tyle znaczy od czasownika symbalei. Człowiek jest więc symbolem w podanym tutaj sensie, bo ma znaczenie tylko o tyle, o ile dopełniany jest przez Boga, o ile jest nim zestawiany, o ile z nim współwystępuje. Albo inaczej, jest symbolem, bo można go pojąć tylko o tyle, o ile sobą wskazuje na Boga, o ile przez to, kim jest i co czyni, daje do myślenia o Bogu. I w ten oto sposób, także w kontekście relacji ikonicznej, człowiek jawi się jako animal symbolikum. Istota nie tylko tworząca i odczytująca symbole, mniej czy bardziej świadomie poruszająca się w gęstej ich sieci, ale również sama będąca symbolem. Nierównorzędność obu członów relacji ikonicznej sprawia, że symboliczność tej relacji jest cokolwiek jednostronna. Mówimy, że człowiek jest na obraz Boży, że symbolizuje Boga. Czy jednak potrafimy pomyśleć odwrócenie tej relacji? Cóż mogłoby znaczyć, że to Bóg jest symbolem człowieka i można go pojąć tylko w jakiejś bosko-ludzkiej wspólnocie? To znaczy o tyle, o ile człowiek go dopełnia. Zgodnie z etymologiczną, obustronnie zrównoważoną wykładnią terminu symbol. Interesujących i śmiałych konceptów w tej kwestii szukać by może należało w poezji, chociażby u Rilkego. To są sławne zdanie. Cóż poczniesz, gdy ja umrę, Boże? Może u Nachmana z Wrocławia, mądrości hasyckiej. Na gruncie filozofii i teologii wspomniany pogląd zakwalifikowany i pewnie zdyskwalifikowany by został jako nieuprawniony antropomorfizm. Już najdawniejsi apologeci chrześcijańscy i ojcowie Kościoła, Orygenes, Augustyn, inni także, polemizowali z taką przewrotną interpretacją biblijnej formuły, która nakazywałaby ją odczytać właśnie w duchu antropomorfizmu. Nie tyle człowiek na obraz Boży, ile Bóg na obraz człowieka, albo w innej wersji, jeśli jedno, to i drugie. Tym bardziej w XX wieku, po całej fali redukcjonistycznych interpretacji religii, Max Scheler miał powody, by napisać czymś najgłupszym, co wymyślili nowocześni ludzie, jest pogląd, że idea Boga jest antropomorfizmem. Jedyną sensowną ideą człowieka jest wyłącznie teomorfizm, idea pewnego X, które stanowi skończony i żywy obraz Boga, jego podobieństwo, jedną z nieskończenie wielu jego figur. Sądzę, że Tomaszowi spodobałby się pomysł, by rękojmią nieantropomorficznego wyobrażenia Boga uczynić teomorficzną wykładnię człowieka. Owszem, można Boga przybliżać do człowieka tak, jak to tylko możliwe, choćby w dyskursie o tajemnicy wcielenia. Można mówić o przebóstwieniu człowieka w perspektywie eschatologicznej i Tomasz to czyni. Lecz relacja ikoniczna zachować musi jednoznacznie ukierunkowany porządek sprawczości i odzwierciedlania. To jednak Bóg stworzył człowieka na swój obraz, a nie odwrotnie. I jednak człowiek z wszelkimi zastrzeżeniami odzwierciedla Boga, a nie odwrotnie. Przerywam swój wywód. Rozumiem, że będzie jeszcze sposobność do dalszych partii tego, co przygotowałem, wrócić. Natomiast myślę, że pora oddać głos.